Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Usiądźmy. Msza święta, w której uczestniczymy, jest sprawowana o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Moniki i Michała oraz o uzdrowienie duszy i ciała Zuzi. Kolejny dzień naszych zmagań rekolekcyjnych, kolejny dzień naszego dowiadywania się o naszym małżeństwie, kolejny dzień osadzania się tej wiedzy w nas. Przypomnę, że mówiliśmy sobie wczoraj na kazaniu o językach miłości Pana Boga i warto się zapytać, jaki język miłości Pana Boga jest. Jeśli to jest goździk, to nawet jeśli nam bardziej podoba się róża, to warto dać Panu Bogu goździka. Więc warto się pytać, co jest językiem miłości Pana Boga. Drugi temat, który żeśmy sobie nadganiali, to konflikty. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli człowiek żyje, to też się konfliktuje. Z Panem Bogiem warto się konfliktować. Warto być przed Nim prawdziwym, czyli jeśli jesteśmy na Pana Boga źli, czujemy złość do Pana Boga, to o tym po prostu powiedzieć. Tak, żeśmy sobie komunikowali, że warto powiedzieć swojej współżonce, współmałżonkowi, a nie udawać, że jest wszystko w porządku, albo z lęku grać jakąś rolę, która nie jest autentyczna. Więc w tym takim autentycznym stawaniu przed Panem Bogiem zachęcaliśmy się do tego także, że jeśli mamy jakiś konflikt, mamy jakiś żal, to warto Panu Bogu po prostu powiedzieć, że taka sytuacja, takie emocje w nas są. Spierać się z Panem Bogiem, jak spierał się Abraham, kiedy się targował o mieszkańców Sodomy i Gomory. Kolejny temat już taki typowo wczorajszy, to temat sakramentu małżeństwa. Przypomnę, że Państwo Lisowie głosili nam konferencję o sakramencie małżeństwa. Ja zwróciłem uwagę na to, że sakrament jest obecnością Pana Boga, że są takie przestrzenie, gdzie jest Pan Bóg szczególnie obecny i w sakramencie małżeństwa On jest szczególnie obecny. I ostatni temat, który z kolei Państwo Cwynarowie wygłaszali, to temat aktu małżeńskiego. Bardzo szeroko, ładnie, wizualnie zostało to przedstawione i myślę, że zostaliście pociągnięci do tego, żeby ten akt był, bo o tym ja z kolei mówiłem, a dzisiaj mogę dopowiedzieć, że ten akt to jest jakiś dar. Ten dar trzeba umieć sobie dać i ten dar trzeba umieć wziąć. Bo tak jest z każdym darem, że ktoś musi go potrafić dać, a ktoś musi go potrafić wziąć. Do tego się zachęcamy. Dzisiaj kolejne dwa tematy, ale o nich na kazaniu. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania, które mogą być przydatne w budowaniu naszego małżeństwa. Pierwszy temat to relacja rodzice-teściowie i drugi temat to finanse po Bożemu. Rodzice-teściowie kojarzą nam się chyba, może nie chyba, może nie, ale właśnie ja bym chciał zwrócić na to uwagę, na ten fragment z Księgi Rodzaju o opuszczaniu swoich rodziców, że mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją. I wydaje mi się, że takim cudownym rozwiązaniem, podpowiedzią, jak to może być, jest dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju, które tutaj nam zostało odczytane, kiedy to Lot i Abraham się od siebie oddzielają, rozstają. I zobaczmy, że oni nie rozstają się w kłótni. To jest jakieś dla mnie bardzo ważne. Czy jest pewna propozycja, ktoś wychodzi z propozycją, mówi, jest nas już za ciasno, masz już 23 lata, trzeba się wyprowadzić z domu. Albo jest mi już za ciasno, mam swoją ukochaną i chcę być sam. Chcę sam decydować z nią o tym, co będzie moją przyszłością, więc proponuję, żebyśmy się rozstali. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, jeśli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Bardzo mi się to podoba, ten fragment, on gdzieś chodzi za mną już od dawna, nawet nie w tym kontekście, ale w kontekście takiej zgody, że jest propozycja, na którą można przystać, można nie przystać, czy jest też dużo wolności. Jest też propozycja taka, jak nieraz dzieci się dzielą, na przykład cukierkiem. Czyli, że jest dwoje dzieci, pierwsze dzieli cukierek na pół, a drugie pierwsze wybiera. Czyli jeśli ja bym chciał kogoś oszukać i podzielić, że jest 1/3 do 2/3, no to wiem, że on wtedy weźmie tego cukierka większego. Masę tutaj wolności, jest masę takiej, no chyba wolność to jest to słowo, które najbardziej mi chodzi po głowie. Jeśli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Wydaje mi się, że taki moment właśnie powinien też nastąpić w relacji rodzice-dzieci. Czyli przede wszystkim powinien być to moment zgody. Nie? Czyli nie na niezgodzie się rozstajemy, nie na wojnie się rozstajemy, ale rozstajemy się na zgodzie. Natomiast się rozstajemy. Nie? Czyli jest taki moment, kiedy jest już nam za ciasno na tym poletku. Nie? Mamy 12 arów, jest już za ciasno nam i chcielibyśmy się rozstać. Więc jest propozycja rozstania, propozycja jak to zrobić, a później po prostu trzeba to zrobić. Jeśli chodzi o te relacje rodzice-teściowie, to wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że młodzi mają opuścić, a starzy w cudzysłowie mają zostać opuszczeni. I to jest jakby wasze przeznaczenie. Dzisiaj macie dzieci małe, ale przeznaczeniem waszych dzieci jest to, że one was opuszczą. Czyli waszym przeznaczeniem jest to, że zostaniecie opuszczeni. I czy to wam dobrze robi w głowie? Nie? Czy to nie robi buntu, że ja nie chcę być opuszczony? Nie? To oczywiście masa jest konfliktów, ale taki standardowy to jest taki, że pani została opuszczona przez pana i mówi do swojego synusia lat 7, ty nie będziesz taki jak twój tatuś, nie? Że ty mnie nie opuścisz. Nie? Więc wy musicie się zgodzić na to, że zostaniecie opuszczeni. To już rodzi w taki, jak to się słyszy, jak to się sobie powie, to rodzi takie wyrwę w sercu, ale ona jest naturalna, ona jest przeznaczeniem. I jest pytanie, czy z tym przeznaczeniem, które może cię boli, chcesz się na tym zgodzić, albo musisz się na tym zgodzić. Jeśli chodzi o relacje rodzice, teściowie, rodzice, czyli ja, teściowie, rodzice, dorzuciłbym tutaj jeszcze dzieci, to dla mnie zawsze podstawowe jest pytanie, komu ślubowałeś? To ja to zawsze pytam, nie? Komu ślubowałaś? Jeśli jest tak, że za dużo energii poświęcam dla dziecka, to ja się pytam, czy dziecku ślubowałaś? Jeśli jest tak, że za dużo energii poświęcasz swojej mamie, rodzicom, to ja się pytam, komu ślubowałaś? Nawet to pytanie zadaję, kiedy rodzice są chorzy. Nie? Bo to dalej nie zmienia sytuacji, że my nie ślubowaliśmy chorej mamie. Ślubowaliśmy mężowi. Oczywiście możemy to układać, gradować, kto jest w tej chwili bardziej potrzebny, komu, kto bardziej potrzebuje naszej pomocy, ale to jest i tak zawsze z uzgodnieniem tego, komu ślubowałem, bo to jest pierwsze. Nie? My nie ślubujemy chorej mamie. Ślubujemy swojemu mężowi, chociaż to trudno brzmi, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy, chyba nawet taka książka jest opisana, pamiętam, że gdzieś w średniej szkole przerabiana, że mamy decyzję do podjęcia, czy mamy w jednej ręce mamę, w drugiej ręce żonę i musimy jedną osobę puścić, kogo puścimy. To jest bardzo trudna decyzja, ale pytanie jest zasadnicze, komu ślubowałem? Komu ślubowałem?
To jest pierwszy temat, drugi temat, finanse po Bożemu. Kiedy ja sobie myślę o finansach po Bożemu, to czuję, albo czułem się kiedyś strasznie taki mały, zalękniony, dlatego że uważam, że w katolicyzmie my bardzo źle podchodzimy do pieniędzy. Tragicznie podchodzimy do pieniędzy i na to się jeszcze nakłada nasz komunizm. Ponieważ w komunizmie kto miał pieniądze, to był złodziejem, to był kułakiem, to był, chyba kułak to jest najlepsze określenie, tak? Jest taki, nie wiem, czy dowcip, czy tragedia, że wchodzą komuniści i tam mordują, wyrzynają pół rodziny szlacheckiej. I kiedy już tam są pod ścianą ci szlacheccy ludzie ze szlachetnego rodu, to jeden z tych komunistów mówi do drugiego, okazuje się, to jest syn, nie? Mówi, weź pisz, że żeśmy ich zabili tego i tego dnia. On mówi, tato, ale ja nie umiem pisać. I on do nich, widzicie, przez was nawet mój syn nie umie pisać. Nie? Czyli myśmy się nauczyli, że nie jest dobrze mieć pieniędzy, że kto ma pieniądze, to jest tragedia, to pewnie jest złodziejem albo oszustem. Mamy takie przeinaczenie, że w Starym Testamencie, jeśli mam pieniądze, to Pan Bóg mi błogosławi. Nie? Jeśli tak się zatrzymuje, to też nie jest do końca prawda, bo Księga Hioba nam pokazuje, że jeśli pieniądze, to zdrowie, nie? Że Pan Bóg też może błogosławić, kiedy nie mam zdrowia, ale wydaje mi się, że przeinaczeniem, czyli przeskoczeniem na drugi biegun w katolicyzmie jest to, że jak nie mam pieniędzy, to Pan Bóg mi błogosławi. To jest też bzdura. Nie, to jest też bzdura. I ważne jest, żebyśmy, tak jak we wszystkim, pewnie tak jak mówił Arystoteles, szukali swojego środka. Środka. Czyli pieniądze są jakąś wartością. Tę wartość możemy wykorzystać dobrze i źle. I musimy się uczyć do tej wartości dobrze podchodzić. To, co na przykład ja widzę ze swojego podwórka, takiego katolickiego, to, że my robimy bardzo dużo rzeczy amatorsko, bo musi to być właśnie tanio, musi to być po godzinach, że nie potrafimy zapłacić komuś za porządną usługę, żeby on to porządnie zrobił. I na przykład ja takie zdarzenie miałem pierwsze w życiu, które bardzo mi oczy otworzyło, kiedy pojechałem na przystanek Woodstock do ewangelizacji. I w parze dostałem człowieka, który był ze wspólnoty chrześcijańskiej, czyli niekatolickiej. I poszliśmy razem ewangelizować na pole i się dowiedziałem, że on ma za to zapłacone. I dla mnie to był w ogóle szok. Nie? Jak można zapłacić za ewangelizację? Ale on mówi, że wspólnota, że mają taką zasadę, że wspólnota się zrzuca jednej osobie na to, że ona ma wypłatę i on w tej wypłacie ma jakieś obowiązki, na przykład jeździ od szkoły do szkoły i głosi Ewangelię. Nie? I teraz to nie jest tak, że jak on pojedzie do szkoły, to on ma mniej czasu z rodziną, bo on to normalnie ma w czasie swojej pracy. To nie jest tak, że jak on jest na Woodstocku, to dzieci z tego powodu cierpią, bo on za to zarabia pieniądze normalnie. Nie? Ale to, co ja odkryłem, to, że on to... Może tak, nie wiem, czy może, czy chce, czy tak będzie, bo rzeczywiście jest tysiąc innych powodów, ale że on to może zrobić profesjonalnie. Mnie to strasznie ujęło, że on to może zrobić profesjonalnie, że to nie jest kosztem rodziny, że to nie jest po godzinach, że to nie jest gdzieś tam wlepianie o 22 jakiegoś tam jego aktywności, bo raz można pomóc. Ja to, widzę po księżach, że księża wykorzystują świeckich. Ja uważam, że raz ktoś może mi pomóc. Ale jak przychodzi drugi, trzeci, to mu trzeba zapłacić. To jest po prostu uczciwe. To jest uczciwe. Natomiast my mamy taką tendencję, że a niech Pan przyjdzie po godzinach i ja słyszę na przykład, a wiesz, mnie to mało kosztowało, bo tu Pan Zenek przychodził po godzinach, mi to zrobił za darmo albo tylko za materiał, nie? Ja się pytam, ile Pan Zenek robił? 2 miesiące. Ja uważam, że to jest zbrodnia przeciwko jego rodzinie. Zbrodnia przeciwko jego rodzinie. Nie? To jest nieuczciwe. Także z jednej strony, albo inaczej, podsumowując, mamy bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o finanse w katolicyzmie. w Polsce szczególnie, bo tu jeszcze nam się komunizm dorzuca. Mamy bardzo dużo do zrobienia, więc spróbujcie się wychwycić to, co jest dla Was ważne, wyciągnąć to, co jest dla Was ważne z tych dzisiejszych konferencji.